redaktor Janina Jankowska, dziennikarka i reporterka radiowa, a także działaczka opozycji w czasach komuny.
Z Polskim Radiem związana od 1961 roku. W roku 82 w stanie wojennym została wyrzucona z tego radia, gdzie wróciła w roku 89.
Była m.in. wicedyrektorem radiowej Jedynki do października 2020 roku. Była też wiceprzewodniczącą Rady Programowej Polskiego Radia, jednak zrezygnowała.
Janina Jankowska powiedziała, że Polskie Radio jest głosem jednej opcji politycznej.
Niedługo potem została usunięta z komisji artystycznej, a także jury konkursu Polskiego Radia, konkursu, którego jest pomysłodawcą.
Kornelia Chojecka.
Anita Chojecka.
Zapraszamy na rozmowę z Janiną Jankowską. Witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami redaktor Janina Jankowska.
Witam serdecznie, panie, również.
Witamy serdecznie. Pani redaktor, jak wygląda pani sytuacja? Czy definitywnie została pani wyrzucona z Polskiego Radia?
To znaczy, ja byłam... Odcięta została ostatnia nić, która łączyła mnie z Polskim Radiem. Byłam wiceprzewodniczącą Rady Programowej Polskiego Radia do stycznia i w styczniu był koniec już naszej kadencji. Nie zostałam zaproponowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na następną kadencję. To rozumiem, nie mam o to żadnego żalu. Zresztą ja byłam przewodniczącą Rady Programowej dwukrotnie w latach 90. i 2000. Nieważne. W każdym razie to, z czym byłam bardzo silnie związana, to było studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia, które zresztą założyłam jako taką placówkę produkcyjną w 1998 roku, która odegrała dosyć dużą rolę, jeśli chodzi o rozwój reportażu, bo była takim centrum reportażu dla redakcji reportażu w innych stacjach regionalnych. I to studio reportażu niestety w tym czasie, kiedy zwłaszcza w ostatnim roku przeżywało bardzo trudne chwile, po prostu moja następczyni też odeszła na emeryturę i przez 9 miesięcy nie było, pani prezes Agnieszka Kamińska nie wskazała kierownika, dyrektora tego studia. Wobec tego ono oczywiście funkcjonowało, bo zespół studia jest naprawdę wspaniały. Był wspaniały, bo już w tej chwili niestety dużo osób odeszło. W każdym razie do zadań tego studia należało również patronat i organizowanie konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. To był o tyle ważny konkurs, że on był adresowany do młodych twórców z całej Polski, czyli dawał szansę młodym dziennikarzom w robieniu kariery i jakby wybiciu się ze swoich środowisk. W jakimś sensie byłam przez cały czas taką opiekunką i częścią tego konkursu. Ze względu na pandemię i tę sytuację, że przez rok nie było szefa studia reportażu i dokumentu, edycja z ubiegłego roku nie odbyła się. Ale rzecz polega na tym, że finalista już pracuje nad swoim reportażem, który powinien przedstawić i brał stypendium, przedstawić właśnie na tych warsztatach. I te warsztaty mają się odbyć w tym roku. Bardzo się cieszę i dobrze. Tylko że decyzją pani prezes Agnieszki Kamińskiej z zespołu tego jury została wykreślona. Ja zostałam wykreślona i redaktor Irena Piłatowska, która była po mnie dyrektorem studia reportażu, która też bardzo ma ogromne zasługi dla reportażu w ciągu tych lat, kiedy ja odeszłam, to już prawie 8 lat, a może i więcej, już nie pamiętam.
Pani redaktor, w każdym razie wejdę w słowo, jeśli chodzi o usunięcie tak. z jury tego konkursu, którego jest pani pomysłodawczynią. Dlaczego? Czy podano jakieś powody?
Nie, nie podano żadnych powodów, po prostu skreślono. No, to jest między taka kultura w tej chwili obowiązująca w mediach publicznych, że się nie rozmawia z osobami zainteresowanymi, które się skreśla. Nie podano powodów, zostałam tylko zawiadomiona przez koleżankę, której zlecono zorganizowanie tego konkursu, tej edycji w tym roku, która zresztą najpierw mnie zawiadamiała, że właśnie odbędzie się i czy w dalszym ciągu jestem w stanie uczestniczyć. Oczywiście powiedziałam, że tak. No, po czym musiała biedna zadzwonić i powiedzieć, że niestety decyzją pani prezes zostałyśmy z Ireną Piłatowską skreślone. To jest o tyle smutne, że właściwie zostały poza tym dwie jeszcze osoby, które też były zawsze członkami tego jury, bo ten skład był stały. Do tego składu tylko dochodzili laureaci z poprzedniej edycji. Zawsze jakaś nowa, młoda osoba dochodziła do składu jury. I koleżanka z Katowic sama podjęła decyzję odejścia na znak protestu. Ja starałam się ją zatrzymać. Została tylko Agnieszka Czarkowska, świetna reporterka z Białegostoku. I dobrze, że została, tylko z kim? Otóż okazuje się, że szefem w tej chwili studia reportażu jest dziennikarz raczej związany pracujący już od pewnego czasu w radiu, ale nigdy nie robiący reportaży, nie mający żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o reportaż. No i on został i właściwie zostały dwie osoby, a powinna być pięcio- czy sześcioosobowa zespół. Pięcioosobowy. No i jest pewien problem. Nie wiem, jak to się dalej rozstrzygnie. Ja w każdym razie apeluję do wszystkich kolegów, którzy zostali w Polskim Radiu, żeby trwali, że nie można. Ja rozumiem oczywiście decyzje tych, którzy, i bardzo to jest piękne, odchodzą, bo nie mogą się pogodzić z pewnym stylem i sposobem zarządzania Polskim Radiem, ale osobiście uważam, że Polskie Radio jest naszą własnością, nie obecnych kierujących, prezesów, dyrektorów i tak dalej. To jest Polskie Radio publiczne i wobec tego naszym obowiązkiem pracujących tam dziennikarzy jest jednak przetrzymać ten czas, ponieważ są kadencje i nie zawsze obecni kierujący i dyrektorzy i prezesi będą tymi prezesami, nie mówiąc o tym, że oni nie są właścicielami radia. To nie jest prywatne radio, to nie są prywatne media.
Pani redaktor, jak się pani czuła? Jak się pani czuła, kiedy ta informacja o usunięciu z jury, z komisji artystycznej konkursu, który pani de facto stworzyła, napłynęła do pani? Była pani wyrzucona z radia podczas stanu wojennego za komuny, a teraz za rządów Prawa i Sprawiedliwości ponownie.
Ponownie, tak. No to taka refleksja. Ale powiem pani szczerze, że ja nie byłam tym zaskoczona, ponieważ kiedy byłam wiceprzewodniczącą Rady Programowej i to w tej ostatniej kadencji, gdzie działy się rzeczy no, dramatyczne w Polskim Radiu, gdzie właściwie została rozbita stacja o takich wielkich tradycjach, czyli Trójka. Myśmy mieli spotkania przecież z dyrekcją, z panią dyrektor i Ja po prostu walczyłam o tę trójkę, walczyłam o wszystkich dziennikarzy, których usuwano. Walczyłam o sytuację z redaktorem Niedźwieckim, gdzie do tej pory audyt nie został zrobiony. No, rzeczy działy się tam bardzo gorszące, bym powiedziała, z punktu widzenia zarządzania, ale będąc członkiem i w zespole Rady Programowej, chciałam tę sytuację do końca wykorzystać. Wobec tego nie ukrywałam i stawiałam pani prezes trudne pytania i nazywałam rzeczy po imieniu. I wobec tego nie dziwię się. To znaczy, myślałam, że troszkę ją stać na nieco wyższy poziom, ale okazało się, że nie. Wobec tego to tu zadziałały, myślę, także i tego rodzaju reakcje na to, że jestem osobą już nie, jak to się określa, persona non grata, prawda? No, osobą, którą trzeba wymienić, której trzeba odebrać głos i wpływ na polskie radio. No i tyle. I myślę, że nie jest to przyjemne oczywiście, ale też nie powiem, bo to tylko świadczy nie o mnie, tylko o tych, którzy tę decyzję podjęli. Niech oni się potem tłumaczą.
A jest pani związana z polskim radiem, już przeszło 60 lat. Przed chwilą pani redaktor...
Równo w tym roku 60
równo
lat.
60 lat to niesamowite osiągnięcie. Przed chwilą pani redaktor powiedziała, że polskie radio nie jest radiem prywatnym, że trzeba o nie walczyć, trzeba trwać, ale jednak w zeszłym roku zrezygnowała pani z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Programowej Polskiego Radia. Czy może pani powiedzieć, co konkretnie się wydarzyło, co, można powiedzieć, przelało czarę goryczy?
Tak, zrezygnowałam dosyć ostentacyjnie z kolegą, który też był wiceprzewodniczącym, Jankiem Ordyńskim, a to dlatego, że odszedł nasz przewodniczący. Znaczy nie odszedł w ogóle z zespołu, tylko zrezygnował z funkcji przewodniczącego. A zrezygnował dlatego, że wszystkie nasze monity i te, które były przez niego podpisywane do zarządu, po prostu zostały zlekceważone. Wobec tego trzeba było szukać jakiejkolwiek formy zasygnalizowania, że tak nie można. Że nie można lekceważyć tej statutowej, ważnej instytucji, jaką jest Rada Programowa, która jest w ustawie o radiofonii i telewizji, która ma swoje odpowiednie funkcje i kompletnie jest lekceważona. No to jest właśnie ta sytuacja chora i niedobra. No i wobec tego on odszedł z tej funkcji i my z Jankiem Ordyńskim odeszliśmy także na znak protestu, ale nie odeszliśmy z zespołu, bo chcieliśmy, żeby Rada Programowa funkcjonowała, żeby odbywały się spotkania, żebyśmy mogli już nie z pozycji przewodniczących czy wice rozmawiać z dyrekcją, żeby spróbować cokolwiek, bo ja wychodzę zawsze z założenia, że trzeba o wszystko do końca walczyć, że nie można rejterować, że nie można odpuścić, że ja tak długo, jak Górski mówił, jak piłka jest w grze, to trzeba walczyć. No i tą piłką była Rada Programowa i wobec tego zostałam. A teraz już nie ma. No nie mam już w ręku tej piłki, ale całe szczęście, że jednak w radiu radio nie jest monolitem, nie jedyne polskie radio, że są rozgłośnie Polskiego Radia, które są niezależnymi instytucjami, które są autonomiczne i wszędzie tam, w tych rozgłośniach są ludzie, którzy mieli kontakt ze studiem, bo my, reportażyści radiowi, stanowimy takie jedno środowisko, niezależnie, bez podziałów. Także bez podziałów politycznych i bez podziałów na instytucje. I my mamy tę tradycję, że od lat już spotykamy się właśnie na seminariach, na warsztatach, na konkursach i organizowane one są przez inne stacje regionalne. I za parę dni jestem zaproszona przez rozgłośnię Polskiego Radia w Białymstoku i będę prowadziła warsztaty, tak jak zazwyczaj, warsztaty dziennikarskie dla młodych i pracujących reportażystów z całej Polski. Także nie czuję, dzięki temu, że my dziennikarze, bardzo poważnie traktując naszą profesję i nasze zobowiązania w stosunku do słuchacza i do radia publicznego, są świetne osoby, wspaniałe osoby, które właśnie ciągną, skoro tu w tym głównym polskim radiu nastąpił taki kryzys, to inne stacje ciągną to i podejmują to wszystko. I kto wie, czy konkurs stypendialny imienia Jacka Stwory nie będzie zorganizowany poza Warszawą w jakiejś innej rozgłośni. Także nie czuję się ofiarą, znaczy czuję tylko no, niesmak taki w stosunku i smutek, że się niszczy. Coś ważnego dla polskiej kultury się niszczy. I to jest właśnie najsmutniejsze.
Pani redaktor, czy według pani jest możliwa jakaś zmiana w radiu publicznym, czy ogólnie w mediach publicznych? Jest szeroka dyskusja na temat również Telewizji Polskiej. Jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby te media cechował pluralizm, a jeśli tak, to w jaki sposób można by było to osiągnąć?
Wie pani, za rządów Prawa i Sprawiedliwości to wątpię. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość się jakoś cofnie ze względu na inne wydarzenia lub nie wiem, jeśli na przykład zmienią się, nie wiem, na przykład Gowin zostanie prezesem, ale on jest w każdym razie postacią taką znaczącą w Zjednoczonej Prawicy. Jeśli coś w tej Zjednoczonej Prawicy by się przemeblowało no, na tyle, że Gowin by był szefem, oczywiście ja się śmieję, bo to jest surrealizm, ale dlaczego sobie nie pomarzyć? Natomiast wie pani, co jest ważne, że ci, którzy nastąpią po PiS-ie, bo muszą, bo kiedyś odejdzie, ja się strasznie boję, że oni, ten mechanizm traktowania mediów publicznych jako łupu politycznego jest trwały, przecież on jest od początku. Już nie mówię o okresie PRL-u, bo wtedy media były po prostu częścią, ministerstwem, prawda, i częścią i zbrojnym ramieniem partii. Ale po już w wolnej Polsce politycy nie potrafili się cofnąć, nie potrafili stworzyć takiego mechanizmu, żeby media publiczne były rzeczywiście niezależne, były publiczne. Niech one odpowiadają przed Sejmem, niech odpowiadają, niech mają jakiekolwiek inne jeszcze odpowiedzialności przed różnymi strukturami, ale niech sposób wybierania szefów, dyrektorów nie był partyjny, tylko zależał od organizacji pozarządowych, od różnych środowisk i przede wszystkim miał na uwadze profesjonalizm, fachowość i odpowiedzialność za to wielkie dobro, jaką dostają w ręce ci dyrektorzy i prezesi, to znaczy Polskie Radio i Polską Telewizję.
Pani redaktor, przed chwilą pani powiedziała, że politycy nie potrafią się powstrzymać przed zawłaszczeniem mediów publicznych. W takim razie, czy jest pani za likwidacją mediów publicznych?
Broń Boże, Jezu, w ogóle jak słyszę te słowa, to po prostu ciarki mi przechodzą przez plecy. Nie wolno. Nawet gdyby te media publiczne miały 30% wolności, to też warto, żeby były, dlatego że żadna organizacja prywatna nie obejmie tak szerokiego zakresu, żeby adresować swoje przekazy i dla dzieci, dla młodzieży, i jednak programy popularno-naukowe, edukacyjne i tak dalej, i kulturalne, one mają ogromne znaczenie. Oczywiście my jesteśmy skupieni na polityce, to zrozumiałe. To ten wciskanie się polityki do mediów przede wszystkim wyraża się w programach informacyjnych i w publicystyce. I ona taka się wydaje. I rzeczywiście, zwłaszcza telewizji polskiej, to czasem to wygląda przerażająco. Ale oprócz tego nawet ta telewizja ma jednak kanały kultury, dokumentu, ma kanały, które są wartościowe i są potrzebne. I wobec tego media publiczne powinny istnieć. Zresztą istnieją we wszystkich krajach Europy. Nie ma kraju bez mediów publicznych. Była taka w Nowej Zelandii bodajże, był taki moment, że zlikwidowano, a potem przywrócono. Więc ja tego nie rozumiem, jak można w ogóle postulować. To jest wylewanie dziecka z kąpielą. Takie postulaty jak likwidacja TVP Info czy coś takiego. Trzeba zmienić. Oczywiście jestem za tym, żeby zaorać, ale zaorać przede wszystkim wszystkich tych, którzy są w tej chwili odpowiedzialni za ten kształt na przykład telewizji polskiej i przy nowych fachowcach i przy wyborze nowego kierownictwa rozpocząć coś w rodzaju reformy telewizji.
To rzeczywiście jest.
To jest zrozumiałe, ale czy to nastąpi teraz? Bardzo w to wątpię. Ale powiadam, warto walczyć nawet o jeden plasterek więcej.
Dziękujemy pani redaktor bardzo serdecznie. Myślę, że te marzenia, o których pani wspomniała, są bardzo ważne dla wszystkich dziennikarzy, ale nie tylko dziennikarzy, po prostu obywateli w Polsce. I warto marzyć i warto walczyć, tak jak pani redaktor wspomniała. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i będziemy dopingować panią w pani walce. Również my w Telewizji Idź Pod Prąd o tym mówimy na bieżąco. Była z nami redaktor Janina Jankowska. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Unika Chojecka.
Kornelia Chojecka. Do zobaczenia.
Witam dzisiaj z niesamowitego studia. Jeszcze wyłączamy telefony. Drodzy Państwo, jesteśmy rzeczywiście w studiu letnim. Ze mną pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa w nietypowych warunkach. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami pomimo tego dużego problemu technicznego. Ale mam nadzieję, że dzięki temu, tym zmianom, program będzie troszkę inny. Może nie wiem, czy lepszy, ale postaramy się.
Przepraszamy za opóźnienie. Nie było od nas zależne, ale mam nadzieję, że już będzie lepiej i będziemy mieć z Państwem łączność. Jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy też odpowiadać na Państwa pytania. Piszcie na czacie, na YouTube, a także w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. Janina Jankowska, legenda Solidarności, a także dziennikarka związana z Polskim Radiem. 60 lat, równo 60 lat w tym roku mija, tak jak mówiliśmy.
Tak sobie uzmysłowiłem, że pani Janina dłużej pracuje w Polskim Radiu niż ja w ogóle żyję. Już o twojej długości życia to nie wspomnę.
Rzeczywiście, kobiet się nie pyta o wiek, ale to jest...
Ale tu jest, mamy do czynienia z historią, a już te sprawy właśnie wieku zostawmy na bok, bo pani Janina to jest nie tylko dziennikarka, ale to jest historia Polskiego Radia. To jest historia Polskiego Radia, no i tutaj to, co się z nią stało, to porównanie do czasu PRL-u. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, parę dni temu, mówiąc o moim procesie, to stwierdziłem właśnie mniej więcej to samo, że przecież swoją działalność kościelną, ewangelizacyjną prowadziłem i za komuny, gdzie to było no, bardzo nie na rękę władzy, przecież ksiądz Brachnicki został zamordowany właśnie za tę samą działalność, oczywiście na o wiele większą skalę. Potem przeróżne rządy tej trzeciej RP, czyli SLD, Solidarność, Platforma i też nie było żadnych tego rodzaju akcji z prokuraturą, żeby mnie prokuratura w stan oskarżenia stawiała za krytykę władzy i Kościoła katolickiego, a zapisu, pozwól, że tylko dokończę, a zapisu to tak samo jak mówi pani Jankowska. Co prawda, no jej historia jest oczywiście dużo bardziej no, taka poważna, pełna zasług, ale mówi, to za komuny i za PiSu takie rzeczy się działy. Dokładnie to samo powiedziałem gdzieś mniej więcej, myślę, 10 dni temu w tej telewizji.
Ha, 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 doczekałam się, historia zatacza koło. Po raz drugi zostałam definitywnie wyrzucona z Polskiego Radia. Pierwszy raz w stanie wojennym, obecnie przez władze wyznaczone przez niegdysiejszego mojego opozycyjnego kolegę Krzysztofa Czabańskiego, czyli słynną panią prezes Polskiego Radia, napisała na Facebooku redaktor Janina Janowska. Jak ty czujesz się w takim państwie, w którym świetnych dziennikarzy, reporterów, reportażystów, dokumentalistów wyrzuca się za to, że krytykują władzę i jeszcze się nie podaje żadnego powodu, tylko po prostu się ludzi wykreśla, tak jak powiedziała pani Janina.
No tak jak powiedziałem wcześniej, mają szczęście, że prokurator po nich nie przyszedł i nie grozi
jeszcze
im wyrok więzienia, tak jak to jest w moim przypadku. A odpowiadając tak szerzej, to rzeczywiście mam teraz już nie tylko taką świadomość, ale i doświadczenie. Bo przez ostatnie 30 lat ja miałem mniej więcej świadomość, że żyjemy dalej w kontynuacji komunizmu, że okrągły stół był tylko przefarbowaniem komunizmu. No ale doświadczenie było inne, bo i paszport miałem, mogłem jechać sobie gdzie chciałem, nawet do Stanów Zjednoczonych, co wcześniej było niemożliwe. Było trochę więcej pieniędzy niż za komuny, że było mnie stać na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, nie? Co wcześniej praktycznie było niemożliwe, bo pensja wynosiła mniej więcej 15-18 dolarów, nie? No to weź sobie wyobraź wyjazd do Stanów Zjednoczonych w komunie, nie? No tylko w bardzo dziwnych sytuacjach rodzina z zagranicy albo komuna wysyłała szpiegów, nie? No to takie dwa sposoby tylko były, nie? Dalej, no rzeczywiście można było mówić, co się chce, niby była wolność, bo i takie media, i taka partia, i tak dalej. Czyli ja miałem wiedzę, że komuna dalej rządzi, ale doświadczenie było inne. A teraz mi się już złożyło, teraz już mam doświadczenie komuny takie samo, jak miałem przed 89 rokiem. To jest zasługa katolicko-narodowej partii Prawo i Sprawiedliwość.
Pastor Paweł Chojecki jest oskarżony między innymi o rzekome obrażenie uczuć religijnych katolików, a także na przykład za to, za rzekome pochwalanie wszczęcia wojny z komunistyczną Koreą Północną. Prosimy teraz, jeżeli możemy poprosić reżyserkę, materiał z Łodzi, tam nasi klubowicze, akcja Support Pastor Chojecki. Wy również możecie dołączyć do tej akcji Support Pastor Chojecki. Przesyłajcie nagrania, a także swoje zdjęcia z takim hashtagiem. Możecie też tweetować i pisać posty w mediach społecznościowych. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już do akcji dołączyli. W ten czwartek wyrok w sprawie pastora Chojeckiego.
No ja chciałem bardzo tak z serca podziękować tym wszystkim, którzy robią takie akcje. To możecie nam nie wierzyć, ale to są akcje spontaniczne. My w żaden sposób, ja w żaden sposób ich nie inicjuję. Najpierw tu Grzegorz Dolecki z Edwardem Gębalą jeździli w okolicach Janowa Lubelskiego i Kraśnika. Teraz widzę Kląd Łódź. Bardzo, bardzo wam dziękuję. To są takie, można powiedzieć, twórcze akcje, nie? No bo dobra, możemy napisać post w internecie, możemy komentarz w internecie, no ale co jeszcze możemy zrobić? No i dziękuję wam, że tak twórczo myślicie. Rzeczywiście jestem pod wrażeniem tej akcji i tak kombinuję, jak z tego już zrobić w przyszłości jakieś zorganizowane takie kampanie, bo zainspirowaliście mnie po byku.
Bardzo podoba mi się też postawa na przykład mediów czy dziennikarzy lewicowych. Eliza Michalik niedawno w naszej telewizji mówiła, że twój proces to jest papierek lakmusowy dla demokracji. Czy za słowa będzie się zamykać w Polsce dziennikarzy czy duchownych? I też o tym mówiła pośrednio pani redaktor Jankowska, że pomimo różnic światopoglądowych, politycznych, dziennikarze radiowi, telewizyjni spotykają się na seminariach, warsztatach, konkursach organizowanych też przez inne stacje regionalne i ten pluralizm, on jest w tych dziennikarzach, przynajmniej w części dziennikarzy. I to jest to, to mi się najbardziej podoba w tym środowisku, że rzeczywiście jest jeszcze ta wolność słowa, oni sobie na tą wolność słowa pozwalają w jakimś stopniu.
No ja nie jestem tak optymistyczny.
I powiedziała też, że polskie radio nie należy no to, do władzy taka PiSu, tylko należy do ludzi, bo jest publiczne.
Oczywista oczywistość, która nie funkcjonuje, nie? Tu oczywiście chciałbym no, w dwóch kierunkach poprowadzić tę odpowiedź. Pierwsza to, czy rzeczywiście ta solidarność dziennikarska tak dobrze działa, jak mówi pani Jankowska. Śmiem wątpić, że jednak nie, bo wtedy by dziennikarze byli jakimiś aniołami, byliby jakąś inną grupą społeczną. Przecież wszędzie
ale mówi
są
ze swojego doświadczenia, że jednak jest taka grupa. Teraz też mówiła o tym, że jest zaproszona na warsztaty do rozgłośni w Białymstoku.
Nie, na pewno będą ludzie uczciwi w tej grupie. Są ludzie uczciwi, którzy w jakiś sposób próbują przetrwać system. Ale zobaczcie, że takie rzeczy przecież pani Jankowska ćwiczyła za komuny, kiedy jej redaktor naczelny nie pozwalał na przykład jechać na wybrzeże, gdzie były strajki, a ona wbrew redaktorowi naczelnemu, narażając się, jechała, czy później w stanie wojennym, nie? No i teraz zobaczcie, że mamy układ, że dziennikarz musi przeczekać władzę, żeby mógł pełnić swoją misję informowania ludzi, realizować swoich planów, marzeń związanych z wywiadami, z reportażami, z felietonami, to on musi przeczekać
tak
władzę.
No
to czym to się różni od komuny?
Historia zatacza koło,
no to właśnie,
jak
czyli
napisała na Facebooku.
Czyli no, tu niestety nie zgodzę się z panią Jankowską. Trzeba skończyć z mediami publicznymi.
No właśnie,
ona
o to
zresztą
zapytaliśmy
tak kończy swój wywiad. Mówi, obawia się, że ten totalitaryzm pisowski, nawet jeśli zmieni się władza, to on pozostanie tak na pewno pozostanie. Tu zapewniam panią, krócej żyję, mam mniejsze doświadczenie życiowe, ale z tym na pewno tu możemy się zgodzić. Już tej świństwa raz wprowadzonego do jakiejś instytucji nie da się wyrwać bez zlikwidowania tej instytucji.
Zapytaliśmy redaktor Jankowską, czy w takim razie po tym, co mówi, co przeżyła, należy zlikwidować media publiczne. Powiedziała, broń Boże, absolutnie nie. Trzeba je zreformować.
Argumentem jest te 30% wolności. Ja się nie godzę na te 30% wolności. No, pani Janina jest z tego pokolenia Solidarności, z tego pokolenia, które przyjęło te wybory, takie właśnie na 40%, czy jakoś tak, nie? W Senacie można było, że tak powiem, mieć wolność i tam 99% strona ta solidarnościowa zdobyła, a w Sejmie, no to było, że komuniści muszą zachować kontrolę, czyli muszą mieć większość. I strona solidarnościowa godziła się na takie, można powiedzieć, ochłapy wolności, czy jakoś tak. Oczywiście nie oceniam tego. Żeby było jasne, nie oceniam, w sensie nie mówię, że to było złe. Być może na tamte czasy, nie chcę no, tu poważnej takiej debaty, tylko że chodzi mi o to, że tamci ludzie, oni przyzwyczaili się, ja zresztą też część swojego życia przeżyłem w komunizmie i w tych takich właśnie, w tym systemie, gdzie to władza daje ci wolność, nie? Władza daje wolność biznesmenom gospodarowania, władza daje wolność dziennikarzom mówienia prawdy, ale już twoje pokolenie wyrosło praktycznie całkowicie w wolnej Polsce. To teraz ja odwrócę pałeczkę, znaczy wiesz, mikrofon jak gdyby i ciebie zapytam. Jak ta perspektywa 30% wolności i doczekania, aż PiS przestanie sprawować rządy, a przecież to może być jeszcze kolejnych kilka kadencji. Przecież oni mają miliardy teraz z Unii Europejskiej, czyli Unia Europejska teraz umocni władzę PiSu tymi 700 czy tam 800 miliardami euro, czyli na 500 plusów, na 1000 plusów będą mieć jeszcze pieniędzy, czyli mogą 3-4 kadencje. Niektórzy nie przeżyją przecież do czasu, kiedy się zmieni pisowska władza. Czy tobie odpowiada taka perspektywa wolności dziennikarskiej?
Właśnie nie tylko mi, ale mojemu pokoleniu nie odpowiada. To widać już w młodych ludziach, że oni chcą wyjechać z Polski. Niestety to, co się dzieje w naszym kraju, im nie odpowiada i też to zabieranie wolności. Bo no, tak się mówi o młodym pokoleniu, że jest takie nastawione na konsumpcjonizm, materializm, ale jednak ta potrzeba swobody i żeby nikt im nie mówił, jak mają myśleć, co mają robić, czego nie mogą robić, jest duża. Także to no, chwała Bogu, że jest takie poczucie odrębności. To inna jest sprawa, że inne władze również zabierały nam wolność stosunkowo, może w mniej ostentacyjny sposób niż Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość właśnie skupiło się tylko na tym socjalu, ale taki PR do młodych to praktycznie nie istnieje. No, w Platformie przynajmniej był ten PR.
No jeszcze próbują, nawet pani Cichanouska ma tu problem, bo się, że tak powiem, wpisała w ten PR Platformy Obywatelskiej już tutaj komando z
A w PiSie to jest tak wszystko na bezczelnego. Tak, no, mieliśmy ten moment takiego powrotu do patriotyzmu. Tutaj Antoni Macierewicz był dla niektórych taką nadzieją na powrót do pięknych,
no tak, ale
historycznych
słowo, dobrze
wartości,
wiesz,
ale go wyrzucono nawet bez podania powodu.
Nie wchodząc nawet w zakamarki, kto co tam zrobił w tym PiSie, możemy zobaczyć falę, nie? Że kiedy PiS było w opozycji, kiedy Platforma rządziła, kiedy budowano tego internacjonalistycznego, europejskiego człowieka, no to Polacy masowo młodzi byli, można powiedzieć, w kontrze, czyli koszulki patriotyczne, naklejki na samochodach, żołnierze wyklęci, husaria, no przeróżne emblematy, no aż kipiało. Gdzie nie samochód, gdzie nie koszulka, to jakieś na straganach przecież tych gdzieś tam w Zakopanem czy nad morzem, no najwięcej było koszulek patriotycznych, nie? Za Platformy, bo właśnie Polacy byli w kontrze do tego zmuszania, do tej przeróbki umysłu. Teraz, kiedy pisowcy weszli, kiedy przyszła ta jakaś Polska Fundacja Narodowa, co ten jacht teraz jakiegoś arabskiego państwa, flaga tam wisi, już nie wiem jakiego, nie? Dziękujemy bardzo. Mamy troszeczkę inne warunki, ale wszystko działa. Mam nadzieję, że nasz przekaz dociera do was. Zresztą przyzwyczajeni jesteście, że przecież w różnych warunkach w studio letnim pracowaliśmy kiedyś też i w okolicach Nowego Sącza i tak dalej. Także zobaczcie, przyszedł PiS, poszły miliony złotych na patriotyzm i jaki mamy efekt w młodym pokoleniu? Praktycznie fala w drugą stronę. Teraz już te wszystkie narodowe symbole idą w odstawkę, chyba no tam może na meczach piłkarskich, nie? Czyli widać, że lepiej, żeby władza nie brała się do manipulowania przy umysłach ludzi. Nie? Bo Polacy są takim narodem na wspak, oni tak, władza tak, no to my w drugą stronę. Także niech władza zostawi, że tak powiem, Polaków w spokoju i w tym sensie można powiedzieć, że te wszystkie media państwowe, pani Jankowska mówi, że no to będą programy dla dzieci, dla młodzieży i tak dalej.
No właśnie, bo co z tak zwaną kulturą wyższą? Ja się obawiam, że jeżeli rzeczywiście no, zniszczy się media publiczne, czy zlikwiduje, to wtedy nie będzie takiego właśnie dbania państwowego, no trochę odgórnego o tą kulturę wyższą. O
no
właśnie.
To weźmy kulturę wyższą w telewizji Kurskiego. Nie? No bo tak radia, no to ja troszkę mniej słucham, ale to, co się dzieje w telewizji, to mniej więcej
z daleka. Ja nie mówię o telewizji Kurskiego,
śledzę.
Tylko
no,
mówię
czekaj,
o tym, żeby jednak
tylko
spróbować te media publiczne pozostawić, ale rzeczywiście je zreformować.
Rozumiem, o co chodzi. No to wszyscy to mówią, a nikt nie zrobił. No to już wiecie, 30 lat tych reform, no to już powinno się komuś udać. A tu się nikomu nie udało.
Nikt nie zlikwiduje, jeżeli to jest
polityczne. No nie, ale właśnie ja mam pomysł i zaraz ten pomysł powiem. Znaczy to nawet nie jest mój pomysł, tylko bardziej konstatacja. Ale chcę powiedzieć o tych gustach. Jakie gusta rozwija telewizja Kurskiego? Zresztą telewizja Platformy nie była dużo lepsza. Seriale jakieś z Turcji głupoty, czy z Meksyku jakieś, Mexico, dziadostwo takie, że to w ogóle nawet nikt nie, tego nie oglądałem, nie? No ale wiem, bo niekiedy będąc w polskich domach, czy gdzieś u rodziny, to widziałem, co tam leci w tej państwowej telewizji. Muzyka jaka? Disco polo jakieś tam, nie wiem jak się nazywa tam taki...
No ale jednak jest.
No nie wiem, jakiś taki, co dostał kasę i tam ten Kazik się z nim naparzał. Jaki to był ten taki.
Bayer Fulls, no, zdaje się.
Jakiś, ale taki gość jest jeden, co tam wyśpiewuje, nie?
Przecież, no nieważne, no nie będziemy
przecież
teraz
TV PiS karmi najniższe gusta Polaków, bo im chodzi o publikę. Czyli będą dawać 500+, czyli będą dawać, próbować przekupić elektorat Polaków nieświadomych, jak funkcjonuje państwo, tylko cieszących się, że dostali, że tak powiem, jakiś ochłap z pańskiego pisowskiego stołu, a w telewizji, żeby budować oglądalność, będą najgorszy chłam dawali, tak zwaną gołą dupę, żeby tylko pozyskać oglądalność. To chcesz powiedzieć, że to będzie ta wyższa kultura a la PiS?
No dobrze wiesz, że ja nie mówię
nie,
o
no,
tym,
jedno,
to... tylko mówię o tym, że rzeczywiście no, musi być jakieś, tak jak jest no, państwowa edukacja.
Czy no też... i to już o maturach tośmy mówili, to nie będę wracał, bo nie chcę się jeszcze bardziej denerwować.
Czy prywatne, czy zagraniczny kapitał, on nam zagwarantuje, że polska kultura, polska historia, polska edukacja nie zniknie, nie zejdzie na psy, można powiedzieć.
Weźmy teraz
to
rozwiązanie, o którym mówię. Ono się dzieje na naszych oczach i niezależnie od PiS-u, można tak powiedzieć, niezależnie od wszystkich innych rzeczy. Pokolenie pani Jankowskiej, pokolenie moje, przyzwyczajone jest do mediów w postaci telewizora, radia i gazety. Nie? Czyli materialne nośniki, którymi zarządza jakaś władza albo wielki kapitał. Albo wielki kapitał. Nie? No bo żeby gazetę wydawać, szczególnie codzienną i tak dalej, to Michnik towarzysz i te sprawy. Tu zresztą też pani Jankowska no, postawiła się i też Michnikowi, to bardzo ją znielubił, postąpił jak cham wobec niej. To pani Jankowska o tym opowiadała, no nie w naszym wywiadzie, ale kiedy indziej.
No Michnik nie jest przykładem tych, którzy nie patrzą na politykę i nie patrzą na,
no to już
na podziały.
Teraz ciekawa książka, biografia Michnika, pierwsza zdaje się Romana Graczyka, ale to oddzielny temat, kiedyś do tego wrócimy.
W takim razie, jak
internet.
Tą polską kulturę
internet.
Zobaczcie,
weźmy historię. Gdzie są programy historyczne robione przez TV PiS, czyli telewizję tą państwową, reżimową, a gdzie są programy historyczne w internecie? Na przykład tam Historia bez cenzury, nie? Chłopak, znaczy w sensie tam pan doktor, młody chyba z UMCS-u nawet, nie? Sam za swoje pieniądze, czyli to, co tam niewielką pensją doktora dał radę, zobaczcie, zrobił jeden z najbardziej oglądalnych kanałów historycznych w Polsce. Najwięcej młodych ludzi, nie, to są milionowe niekiedy chyba wyświetlenia. Ja nie wszystkie, kilka odcinków oglądałem, ale nie wszystkie. Milionowe wyświetlenia. Chłop z pensji doktora na UMCS-ie zrobił. No to zobaczcie, w jakim świecie żyjemy. Kiedyś to trzeba by mieć albo władzę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, albo PiS, tak jak teraz, albo ogromny kapitał, tak jak tam powiedzmy stacja TVN czy tego. A teraz chłopak tutaj siada
czyli
przed kamerą. Jeśli
w to...
ma coś do powiedzenia, jeśli ma charyzmę, ma formę przekazu, ma wiedzę, to zaraz zdobywa słuchaczy. Oczywiście już dzisiaj to jest trochę trudniej, bo są pewne, że tak powiem, algorytmy blokowania treści, które nie są po linii władzy, czy tam mody lewicowej, liberalnej i tak dalej. Także już jest trochę gorzej. Już można powiedzieć, wielcy tego świata zobaczyli, że w internecie rodzi się nowe życie, można tak powiedzieć, medialne, nie? Ale tak czy siak, media tego głównego nurtu, takie jak my znamy, jak pani Jankowska zna, czyli radio, telewizja i gazeta, to już jest passé. To już jest passé. Dlatego utrzymywanie takiego molocha, płacenie dodatkowo jeszcze 2 miliardy, co przecież Duda na TVPiS daje w czasie pandemii, to jest tylko karmienie totalniackiej władzy, a żadna wyższa kultura z tego już nie powstanie.
Ale z drugiej strony chyba, są też ludzie starsi, którzy nie mają dostępu do internetu, oglądają właśnie te tradycyjne media.
No to jesteśmy właśnie w dobie transformacji. To, co przeżywaliśmy politycznie w latach właśnie 80., 90., to teraz przeżywamy, że to pokolenie już praktycznie schodzi ze sceny dziejowej, a wielu starszych ludzi, przecież ilu jest naszych widzów po 60., po 70. często, wnukowie, synowie, uczą starszych ludzi, jak obsługiwać internet.
I dzisiaj... Czyli jesteś za tym, żeby zlikwidować
zaorać, publiczne. Solą posypać, żeby, wiecie, tam nie komuś jakiejś nowej wazy...
Że nie da się zreformować. Nie da się.
Jezus powiedział poprzez swoich apostołów, odrobina kwasu psuje całe ciasto. Jeśli już ta odrobina kwasu zepsuje całe ciasto, nie da się tego ciasta z powrotem uczynić pszaśnym, czyli czystym. Media publiczne są splugawione sojuszem z władzą, tym wysługiwaniem. To jest jak burdel. Z burdelu nie zrobisz klasztoru, no już powiem Marianem Kowalskim.
Support,
chociaż
proszę.
Teraz to nie wiem, czy jest dobre porównanie, ale biskup Gondecki jest niewinny.
Ale to, widzicie, to może że na pastor Paweł Chojecki dla naszych nowych widzów mówi ostro. I właśnie
za i zamierzam ostre, tak czynić dalej.
Za te ostre słowa jest sądzony. Akt oskarżenia sporządziła prokuratura pisowska. Support pastor Chojecki. Teraz pokażemy Państwu akcję w regionie Lubelszczyzny. I wracamy za chwilę z Waszymi głosami i pytaniami.
Skąd pomysł na taką przyczepę? No bo tylko tyle możemy zrobić. Postanowiliśmy, że poparcie to urzeczywistnimy właśnie taką przyczepą reklamową. W paru miastach w okolicy Lublina, czyli w Lublinie, w Kraśniku, w Janowie Lubelskim, w Biłgoraju i Stalowej Woli taka przyczepa się pojawiła. Większość ludzi, z którymi rozmawialiśmy na ten temat, była przeciwna temu, żeby w ogóle sądy zajmowały się takimi sprawami, że to powinno być załatwiane w procesach cywilnych.
Popieram Pawła Chojeckiego, pastora, dlatego że ma wiarę, patriotyzm.
Dziękujemy serdecznie chłopakom, a także Weronice za ten materiał i on niebawem w naszych mediach społecznościowych. Prosimy Was o podanie dalej, a więcej informacji na temat procesu pastora Chojeckiego znajdziecie na idźpodprąd.pl. Dawgel22, trójka ma się dobrze, przeszła na prywatne finansowanie ze strony słuchaczy, którzy wpłacają dobrowolnie pieniądze na utrzymanie stacji, która obecnie nosi nazwę Radio Nowy Świat, jedyne radio bez reklam.
I tak właśnie ma to wyglądać. Cieszę się. Wiecie, że myśmy poszli w ten świat jako jedni chyba z pierwszych w Polsce, to chyba pierwsi, tak, no może wskażecie, kto inny zrobił taką telewizję właśnie bez reklam, bez żadnych dotacji, bez wsparcia. Po prostu wzięliśmy najpierw kamerkę, dwie pchełki czy trzy, no bo we trójkęśmy startowali z Marianem Kowalskim. No i widzicie, że już szósty rok nadajemy codziennie, a wcześniej robiliśmy już, ćwiczyliśmy rzemiosło, ćwiczyliśmy właśnie zdolności i techniczne, i warsztatowe, jeśli chodzi o dziennikarstwo. No, efekt możecie sami zobaczyć. To się zrodziło, można powiedzieć, z niczego. Czyli można. Można zarówno program taki jednostkowy, tak jak powiedziałem, historia bez cenzury, można też telewizję zrobić na tych warunkach. I tak jak mówiłem wczoraj, programy edukacyjne, programy dla dzieci i młodzieży, programy rodzinne, programy psychologiczne, debaty, gdzie było 18 osób zaangażowanych, to wszystko możecie zobaczyć w telewizji, która w ciągu kilku lat od zera wystartowała właśnie w internecie. Dzięki temu nie musieliśmy ponosić tych ogromnych kosztów, które kiedyś trzeba było w założeniu telewizji ponieść.
Jeżeli chcecie wesprzeć naszą telewizję, możecie nas wesprzeć na idźpodprąd.pl/wsparcie na kilka sposobów i serdecznie dziękujemy tym, którzy już to zrobili. Iranda, dziennikarz nie musi przeczekiwać władzy, może tak jak wy, pracować na własny rachunek, nie potrzebuje etatu.
Tak, będzie trudniej, nie będzie miał Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nie będzie miał kurortu w Kazimierzu Dolnym, bo tam jeszcze właśnie za Kobuny, za Gierka, za Edziugierka zbudowali takich właśnie, żeby ta dziennikarska elita tam w nagrodę mogła jechać, no i później wychwalać władzę. Zobaczcie, że to zostało, te same, można powiedzieć, sposoby oddziaływania na ludzi, przekupstwo, zastraszanie, tak jak za Komuny, tak samo dzisiaj działają w tych mediach pisowskich. Tu się nic nie zmieniło, tu mieliście świadectwo z pierwszej ręki pani Jankowskiej.
Magda Gołębiewska, po co wam wolność? To chyba nowe hasło PiS.
Bardzo dobre spuentowanie tego, co robi PiS. Tak, rzeczywiście PiS traktuje ludzi tak, jak powiedział to poseł Brudziński, że to są popaprańcy i hołota. Nie? Później przepraszał, że miał tu na myśli tylko tę część Polaków, która wspiera Platformę Obywatelską, ale no myśmy to jednak odebrali, że to jest ich myślenie o Polakach, że da się tym chłopom pańszczyźnianym, bo oni tak myślą o nas, że to są głupie chłopy pańszczyźniane, da się im 1000 złotych i będą rękę pańską lizać. Och. Wiecie, co o tym myślę.
Karol Krzeszewski, media publiczne są traktowane tak jak reszta Polaków. Nie mają być odpowiedzialne, tylko sterowalne.
Dokładnie tak. To jest burdel. Płacisz i wymagasz. I media państwowe zawsze będą miały taką naturę. Ja, nawet jakbym ja miał wymyśleć pomysł na formułę mediów państwowych, żeby przecież ludzie, nawet jeśli system nie będzie tego wymuszał, to w naturze ludzkiej jest dużo zła, tu się pewnie zgodzimy, i pojawią się takie włazidupy i on będzie od razu myślał, a jak teraz pochwalę tego, który tu jest szefem, no to może mnie awansuje, albo da mi właśnie w czasy w Kazimierzu Dolnym. No to przecież każdy tak będzie myślał, a większość tej pokusie ulegnie. Dlatego nie może być mediów publicznych, bo będzie zawsze burdel publiczny, a nie żadne media, no.
Drodzy Państwo, pastor Paweł Chowiecki był moim i Państwa gościem.
To już koniec pytań?
Mam jeszcze kilka informacji. Polecamy najnowsze artykuły na idźpodprąd.pl. Jan Pospieszalski, o blokadzie warto rozmawiać. Za rządów PiS jest kłopot z wolnością słowa. Wywiad Idź Pod Prąd.
No to mamy akurat, że tak powiem,
z dwóch
serię,
stron.
Serię. Z jednej strony, no tu powiedzmy z tej pisowskiej opcji ewidentnie, patriotycznej czy tam konserwatywnej, Janek Pospieszalski, no i mówi to samo pani Jankowska, która przeżyła przecież i strajki właśnie w latach 80., wtedy służyła w tych mediach tamtego czasu, ale się wyłamała, była też aresztowana, była internowana i tak dalej. Zobaczcie, że ten sam głos, że ta władza jest kontynuacją Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I ja mówię, nie zgadzam się na przeczekanie. Ja chcę żyć jak wolny człowiek już, a nie w przyszłej 5-latce.
Ramówka na dziś, 18, Idź Pod Prąd, dogrywka, później 19, serwis informacyjny, Idź Pod Prąd, a 20:30, Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. Po programie pomysł dziś pastora Chojeckiego, czy Kaczyński to ma, a także kartka z kalendarza Piotra Sutkowicza. Dziękujemy wam serdecznie. Jeszcze raz przepraszamy za opóźnienie. Mam nadzieję, że jutro już będzie. Postaram.
I na 18, że wrócimy do studia. Musieliśmy w ciągu kilkunastu minut przenieść wszystko i dzięki Bogu udało się z wami połączyć. Także cieszę się, że byliście z nami, że czekaliście cierpliwie pomimo tych naszych trudności. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Na sobotniej debacie 7. zjazdu widzów telewizji Idź Pod Prąd, który się skończył w niedzielę, mówiliśmy o tym, co mogłoby zintegrować znowu Polaków, żeby wokół jakiej idei Polacy mogliby się znowu połączyć. No już dla wielu nawet katolickich intelektualistów pewne jest, że nie może to być Kościół rzymskokatolicki, stąd no, moja propozycja, żeby było to dobre państwo, dobre, czyli także sprawiedliwe państwo. Chciałem wam pokazać, co sam Bóg powiedział o władcy państwowym, który jest dobry, któremu on chce błogosławić. Widzimy to w słowach króla Dawida, 2 księga Samuela, 23 rozdział, to jest można powiedzieć taki testament króla Dawida. On mówi, co Bóg mu o jego rządach objawił i powiedział tak. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej,
No, temu będę błogosławił, tak można dalej to podsumować, możecie sobie całość przeczytać. Zobaczcie, dwie cechy dobrego króla sam Bóg pokazał. Sprawiedliwie panuje nad ludźmi i panuje w bojaźni Bożej. No nie jest tajemnicą, że Jarosław Kaczyński żadnej z tych dwóch cech nie posiada. Co więc zrobić, żeby taki król nad nami panował? Mówię, król, władca, prezydent, naczelnik, wszystko jedno, wiemy o co chodzi. Oczywiście można się modlić i nawet trzeba o Jarosława Kaczyńskiego, żeby mu rozum do sprawiedliwego panowania i oddania czci prawdziwemu Bogu wrócił. Ale to będzie coś cudownego. Być może to się nie wydarzy. Druga droga to Jarosław Kaczyński jest podobny do większości Polaków. Dlatego, żebyśmy mieli sprawiedliwego władcę, trzeba zmienić sporą część, a najlepiej większość narodu. Ja obstawiam tę drogę. Gdy uda nam się zmienić naród, żeby stał się mądry i pobożny, wtedy naród wyda z siebie mądrego, sprawiedliwego i pobożnego władcę.
Czerwca 1940 roku zakończyły się walki o Narwik. Wojska alianckie odpłynęły do Francji, oddając miasto i port Niemcom. Zdobycie Narwiku było jednym z najważniejszych celów niemieckiej inwazji na Norwegię, która rozpoczęła się 9 kwietnia 1940 roku. Ten port nigdy nie zamarza i przez cały rok szwedzka ruda żelaza mogła być transportowana z Narwiku do niemieckich hut. Niemiecki desant wylądował w Narwiku 9 kwietnia i bez większych trudności przełamał opór norweskiej floty i wojsk lądowych. W następnych dniach flota brytyjska zatopiła wszystkie niemieckie okręty znajdujące się w narwickim fiordzie i odcięła przywiezione przez nie wojska lądowe. Sprzymierzeni zyskali przewagę na morzu i przeprowadzili desanty własnych wojsk. Były to oddziały brytyjskie, francuskie oraz polska samodzielna brygada strzelców podhalańskich dowodzona przez generała Zygmunta Bohusza Szyszko. Sprzymierzeni uzyskali zdecydowaną przewagę. Mieli około 24 tysięcy żołnierzy wobec niecałych 6 tysięcy niemieckich strzelców górskich i marynarzy broniących się w Narwiku. Jednak przez dłuższy czas działali mało zdecydowanie. Dopiero 28 maja zmusili ich do odwrotu ku szwedzkiej granicy. Utrata Narwiku była pierwszą porażką niemieckich sił zbrojnych podczas II wojny światowej. Była to porażka tylko chwilowa. Sprzymierzeni z uwagi na katastrofalną sytuację we Francji wycofali się. Polacy w walkach o Narwik wyróżniali się wielką ofiarnością i proporcjonalnie do liczby żołnierzy ponieśli największe straty. W brygadzie strzelców podhalańskich z 4800 żołnierzy zginęło 97. Na zatopionym niszczycielu Grom zginęło 59 z 203 polskich marynarzy.